Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, przez przypadek się znalazłem w Interii, bo dostałem po raz pierwszy w życiu używanego smartfona i próbuję go oswoić sobie. Więc tam między innymi wpisywałem te różne adresy polskojęzycznych i chińskich portali, no i właśnie wpisywałem Interię, patrzę się na pierwszej stronie artykuł, no jakżeżby skądinąd, New York Timesa, no jak gdzieś jest cytowany New York Times, czyli żydowska gazeta dla Amerykanów, to jest odpowiednik gazety Gówna Wyborczego, czyli żydowskiej gazety dla Polaków. Więc New York Times, czyli żydowska gazeta dla Amerykanów, pisze: broń jądrowa Korei Północnej i problem Japonii. No, to jest, chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że to Amerykanie zafundowali Japonii ten problem, aczkolwiek oczywiście przy pełnej zgodzie Japończyków w rozumieniu rządu japońskiego. Cytuję Lead, Tokio, New York Times z 16 października. Tokio jest poważnie narażone na polityczną i nuklearną grę Pjongjangu. W obliczu zagrożenia Japonia nie ma zbyt wielu opcji, by móc ochronić swój kraj, pisze na łamach New York Times Yoshi Fanabishi. Problem polega na tym, że pierwsze zdanie jest kłamliwe. Tokio jest poważnie narażone na polityczną i nuklearną grę Pjongjangu. Proszę Państwa, po pierwsze, to nie jest żadna gra Pjongjangu, tylko to jest obrona Pjongjangu przed Amerykanami i ich politycznym fagasem w Azji, czyli Japonią. W związku z tym, jak się tak człowiek ustawia, to jak się naród cały tak ustawia, to nic się na to nie poradzi. To tak samo jak my. Nic na to nie poradzimy, że tak nas ustawiono. Ostatnie 89 roku. Cytuję. Ostatnia próba balistyczna Pjongjangu, podczas której rakieta przeleciała nad Hokkaido oraz podziemny test broni nuklearnej obnażyły japońską piętę Achillesa. Polityka bezpieczeństwa tego kraju jest wciąż zdecydowanie źle przygotowana i słabo wyposażona w rosnące zagrożenia, w obliczu rosnącego zagrożenia. I tutaj się już nie cytuję, gdzieś jest wielokropek w nawiasach, więc to oznacza, że tutaj jest jakaś tam część, która nie została w polskim wydaniu przetłumaczona. No i teraz cytuję dalej. Pod tytuł bezprecedensowe niebezpieczeństwo. Ostatnie prowokacje Korei Północnej stanowią bezprecedensowe niebezpieczeństwo. Prowokacje, czyli jak się człowiek broni, to jest prowokatorem. No ja rozumiem, że w opinii lewactwa, żydostwa tak jest. Natomiast w mojej opinii to nie jest prowokacja. Cytuję, nawet w okresie wojny koreańskiej na początku lat 50. Japonia jako baza sił amerykańskich była nieco izolowana. No bo wtedy nie było problemu. Wtedy to były zbyt duże odległości. Dziś znajduje się w tej samej sytuacji, co Korea Południowa jest na linii frontu. Jakikolwiek amerykański atak wojskowy przeciwko Korei Północnej prawdopodobnie wywołałby działania odwetowe wobec Japonii. Japonia znalazła się w straszliwej sytuacji, jest wysoce narażona, a w dodatku nie ma zbyt wielu opcji wojskowych czy dyplomatycznych, aby sobie pomóc. Wiecie Państwo, gdyby to w tym ostatnim zdaniu napisać: Polska znalazła się w tej straszliwej sytuacji, jest wysoce narażona, a w dodatku nie ma zbyt wielu opcji wojskowych czy dyplomatycznych, aby sobie pomóc, to byłoby zdecydowanie prawdziwsze niż Japonia. Poza tym jakikolwiek amerykański atak wojskowy przeciwko Korei Północnej prawdopodobnie wywołałby działania odwetowe wobec Japonii. Nie jestem do końca pewien, czy wobec Japonii. Myślę, że dopiero, zresztą mówiłem o tym wielokrotnie, że gdybym był strategiem północno-koreańskim, to przede wszystkim zaatakowałbym jednak Stany Zjednoczone, a dopiero później bazy amerykańskie w Japonii. Tak, bazy amerykańskie w Japonii, bez wątpienia, podobnie jak bazy amerykańskie w Korei Południowej, powinny być na pierwszej linii frontu. Co do tego nie mam wątpliwości. Po prostu chodzi o zniszczenie możliwie dużej ilości ludności i żołnierzy amerykańskich w takiej sytuacji, gdy gdy państwo koreańskie będzie zostanie zaatakowane przez Amerykanów, jak to tutaj mówi się. Pod tytuł Ofensywne zdolności Japonii. Minister obrony, cytuję, zamierza zwiększyć do 8 liczbę statków wyposażonych w system obrony rakietowej Aegis. Nowa flota nie zostanie jednak uruchomiona przed 2021 rokiem. Nawet jeśli Japonia zakupi również lądowy system Aegis Ashore, nie zapewni jej to wystarczającej obrony przed coraz bardziej śmiercionośnymi pociskami z Korei Północnej, a nie zniechęci kraju Kim Jong-una, a my zaprzestał rozwoju własnego arsenału. No to jest oczywiste. Dlaczego miałby? Jest to jeden z powodów, dla których Itonori Onoreda, nowy minister obrony, przedstawia argumenty za tym, aby rozwijać zdolności ofensywne Japonii, tak, aby w razie konieczności mogła uderzyć w bazy wojskowe Korei Północnej. Taki ruch wymaga jednak zmierzenia się z wieloma przeszkodami finansowymi, taktycznymi i strategicznymi. Proszę zwrócić uwagę na rzecz następującą. Otóż Japonii na razie nic nie zagraża. Zagrażają Japonii amerykańskie bazy. Ale o tym nikt nie mówi, żeby z Japonii wykluczyć amerykańskie bazy i wtedy nie będzie problemu. Bo to jest jakby nie wchodzi w rachubę, prawda? Więc amerykańskie bazy muszą być. W związku z tym wszystko, co jest związane z amerykańskimi bazami, o tym się nie mówi w ogóle. Ale konsekwencje obecności amerykańskich baz, czyli ewentualne zagrożenie ze strony Korei Północnej, to już jest problem japoński. Nie amerykański, tylko japoński. Ciekawe, prawda? No więc dobrze, cytuję dalej. Oczekuje się, że stosowna decyzja budżetowa na rozwinięcie zdolności ofensywnych nie zostanie podjęta wcześniej niż pod koniec 2018 roku. Zakup ofensywnego uzbrojenia przez Japonię wymagałby przedefiniowania warunków obowiązującego traktatu o wzajemnej współpracy i bezpieczeństwie pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi. W dokumencie rola Japonii została określona jako czysto obronna, a wszelkie ofensywne działania może podjąć wyłącznie USA. W obliczu tych ograniczeń niektórzy eksperci i urzędnicy Waszyngtonu dowodzą, że Japonia, podobnie jak i Korea Południowa, może, a nawet powinna rozważyć pozyskanie broni nuklearnej. I teraz może przez chwilę zostańmy na tym poziomie. A ja się pytam, dlaczego Polska w takiej sytuacji, kiedy jest zagrożona i to ze wszystkich możliwych stron, nie powinna rozważyć pozyskania broni nuklearnej. Ja uważam, że zdecydowanie powinna. Cytuję dalej. Pomysł ten nie ma szans na powodzenie. Według sondaży przeprowadzonych w czerwcu i lipcu tego roku tylko 9% japońskich respondentów uważa, że ich kraj powinien zaopatrzyć się w broń jądrową. Dla porównania w Korei Południowej za nabyciem broni nuklearnej opowiedziało się 67% badanych. Nuklearyzacja Japonii albo Korei Południowej nie tylko podważyłaby dotychczasowe wysiłki w zakresie nierozprzestrzeniania broni jądrowej, ale zalegalizowałaby polityczną nuklearną grę Korei Północnej. Tokio nie ma wyboru. Biorąc pod uwagę trudności z rozwijaniem niezależnej zdolności bojowej, musi dążyć do osiągnięcia dyplomatycznych rozwiązań z pomocą innych państw. Proszę Państwa, te rozważania żydowskie o tym, że ewentualnie, że najlepiej by było, gdyby to Japonia i Korea Południowa miała broń jądrową, to jest oczywiście świetny sposób na uchronienie własnego tyłka, amerykańskiego tyłka. Bo proszę zwrócić uwagę na to. Ja o tym mówiłem już wcześniej, że amerykańska broń jądrowa będzie lub jest rozmieszczona w Japonii i w Korei Południowej. Mówiłem o tym, prawda? Natomiast teraz tutaj są prowadzone rozważania na tym, co by było, na ten temat, co by było, gdyby oni sobie sami zafundowali broń jądrową. Wtedy proszę sobie wyobrazić, że Amerykanie mieliby święty spokój. Bo tak, Japończycy i południowi Koreańczycy zaopatrzyliby się w broń jądrową w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze, cudowna rzecz, bo Amerykanie mieliby dodatkowe dodatkowe pieniążki za frajerów japońskich, od frajerów japońskich i południowo-koreańskich i nie musieliby narażać własnych chłopaków, prawda? To raz. Przemysł nuklearny w Stanach Zjednoczonych miałby co robić, to dwa. No a najważniejsze jest to, że Stany Zjednoczone byłyby chronione z trzech stron, nie z jednej. Bo proszę sobie wyobrazić, że załóżmy, że Japonia i Korea Południowa, na terenie Japonii i Korei Południowej nie ma amerykańskich wyrzutni, nie ma amerykańskiej broni atomowej, tylko jest w Stanach Zjednoczonych, to wtedy wojna nuklearna, to jest wojna nuklearna Korea Północna versus Ameryka. Jeśli natomiast byłaby taka opcja, ta druga, o której ja mówiłem już, że broń nuklearna amerykańska jest w Korei Południowej i Japonii, albo broń nuklearna w najlepszym przypadku, najlepszym dla Amerykanów, w najlepszym przypadku to właśnie Japończycy i Koreańczycy Południowi kupują broń atomową od Amerykanów, to wtedy w ogóle Ameryka może powiedzieć, a co nas to obchodzi? My to w koreańskiej nic nie mamy. Oni niech się sami bojają. Rozumiecie Państwo? Rozumiecie Państwo? Zrzucanie odpowiedzialności za łajdactwa amerykańskie na Japończyków i na południowych Koreańczyków. Ja o tym mówiłem wielokrotnie, że tak już się dzieje, że Stany Zjednoczone zrzucają tą odpowiedzialność na południowych Koreańczyków i na Japończyków, bo proszę nie zapomnieć, że w Korei Południowej jest THAAD rozmieszczone, a w Japonii, z Japonią Amerykanie mają podpisaną umowę z 15 jeszcze roku, która zupełnie zmieniła wtedy, w 15 roku, zmieniła, czy to było na początku 16, już nie pamiętam, zmieniła w ogóle relacje amerykańsko-japońskie w kwestii wojskowej, zdecydowanie. Po prostu umożliwiła Japończykom, wręcz zmusza ten traktat japońsko-amerykański, zmusza Japończyków do pomożenia wojskom amerykańskim, jeśli te byłyby zaatakowane na azjatyckim teatrze wojennym. No właśnie. Więc to tyle rozważań i jedziemy dalej z tą żydowską gazetą dla Amerykanów. Pod tytuł Rosnące napięcie. Pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami rośnie napięcie między innymi z powodu dominacji na Morzu Południowym. A czyjej dominacji? Bo chyba amerykańskiej. Decyzja Korei Południowej o rozmieszczeniu systemu obrony przeciwrakietowej THAAD, by ochronić się przed Koreą Północną, rozdrażniła Pekin, który uważa, że system jest w rzeczywistości przeznaczony do śledzenia pocisków z Chin. To jest oczywiste. Nie od dziś stosunki między Tokio i Seulem również są niepokojące, głównie z powodu nierozstrzygniętych kwestii związanych z japońską okupacją na Półwyspie Koreańskim w latach 30. i 40. XX wieku. Chodzi między innymi, ja tu cytuję, bo to jest dla Państwa oczywiste, ale cytuję. Chodzi między innymi o sprawę tak zwanej Comfort Woman, kobiet z krajów pod japońską okupacją, między innymi Koreanek, które zmuszano do seksu z japońskimi żołnierzami. Nowy prezydent Korei Południowej, Moon Jae-in, wydaje się bardziej stanowczy w powyższej kwestii niż jego poprzednicy. W 2015 roku podpisano umowę z Japonią, choć ostatecznie chcąc ostatecznie rozstrzygnąć powyższą sprawę. Zgodnie z jej postanowieniem, premier Japonii przeprosił za tamte wydarzenia. W ramach odszkodowania Japonia miała wypłacić kobietom w Korei Południowej miliard jenów. To jest jakaś śmieszna kwota. Trzeba podzielić na 100, żeby wyszło 100, żeby wyszły dolary. Trudno jednak wyobrazić sobie, aby dziś japońskie siły samoobrony mogły działać na terenie Korei Północnej, nawet w ramach pomocy przy ewakuacji po ewentualnym ataku Korei Północnej. Dziwna sprawa. Po co Korea Północna miałaby atakować? Zagrożenie ze strony Pjongjangu staje się coraz bardziej złowieszcze. Dlatego pilnie potrzeba skutecznych reakcji, na przykład poprzez stworzenie nowych możliwości dyplomatycznych. No, proszę Państwa, nowe możliwości dyplomatyczne, szczególnie w osi Waszyngton, Seul, Tokio, są powstrzymają amerykańskie, te północno-koreańskie rakiety na 100% albo jeszcze 120%. Tak jest, to jest złowieszczo Korea Północna. Cytuję dalej. Zdaje się, że premier Japonii Shinzo Abe i prezydent USA Donald Trump szybko rozwinęli bliskie relacje, a to wraz z działaniem Korei Południowej, która chce umocnić bezpieczeństwo z pomocą Stanów Zjednoczonych, może pozwolić na bardziej skuteczną współpracę między tymi trzema krajami, pomimo trudności między Japonią a Koreą Południową. Powyższy trilateralizm mógłby stanowić podstawę do rozmów pomiędzy pięcioma krajami, w tym z Chinami i Rosją, a ostatecznie doprowadzić do wznowienia negocjacji z Pjongjangiem. Ostatnia, to pierwsze słyszę. Pytanie, czy w ogóle Pjongjang miałby na to ochotę, bo ja myślę, że nie. Ostatnia decyzja Rady Bezpieczeństwa ONZ o nałożeniu dodatkowych sankcji na Koreę Południową, Północną, która objęła m.in. zakaz eksportu ropy naftowej do tego kraju, była znacząca. Po pierwsze, było to przypomnienie, że skoordynowane działania wspólne z Chinami i Rosją, które do tej pory były ostrożne w nakładaniu sankcji na Pjongjang, jest możliwe. Ostatnia brawura Korei Północnej może też nieoczekiwanie otworzyć drogę do zawiązania nowej współpracy. Premier Japonii Shinzo Abe i prezydent Rosji Władimir Putin nawiązali skuteczny dialog, w tym dotyczący kwestii pozornie trudnych do rozstrzygnięcia, między innymi statusu spornych wysp kurylskich na Pacyfiku. Rosną też szanse na choć niewielki krok w stronę politycznego zbliżenia między Japonią a Chinami. Budowanie mostów współpracy z Pekinem to dla wielu Japończyków wciąż tylko górnolotne słowa, ale premier Shinzo Abe ma teraz większą polityczną siłę, aby próbować to osiągnąć w imię ochrony Japonii przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony Korei Północnej. Proszę Państwa, cała ta heca, znaczy teraz zaczynam rozumieć, no ja to pierwszy raz czytam. Nie będę się katował drugi raz. Dwa razy. Więc czytam to pierwszy raz ogarnia mi przerażenie. Otóż teza tego artykułu jest taka, z tego wniosek, że należy zbudować alians, który tych pięciu krajów, czyli Stanów i ich przydupasów, czyli Japonii i Korei Południowej oraz Rosji i Chin, który to alians miałby wpłynąć na Koreę Północną i zmusić ją do rozmów. Państwo chyba, znaczy jeśli Państwo myślą, że ja poważnie traktuję takie pierdły, no to się nie mylicie. Nie, ja, oczywiście ja nie znaczy ja, bzdur tyle przeczytałem w życiu, że szczególnie na temat Korei, że jeszcze jedna mniej, dla mnie bez znaczenia, ale oczywiście Żydzi mają bardzo pojemne łby, więc potrafią nie takie rzeczy wymyślić. Notabene Japończyk dla Żydów. Wow. Eskalacja kryzysu w Korei Północnej uzasadnia kontrowersyjne starania premiera Japonii Shinzo Abe o wzmocnienie pozycji obronnej kraju. Kontrowersyjne. U nich wszystko jest kontrowersyjne. A japońska opinia publiczna jest obecnie bardziej otwarta na to, aby przyjąć ostrzejsze stanowisko. Nowy przywódca opozycyjnej Partii Demokratycznej, Sei Mehara, jest zwolennikiem używania siły, a pod jego kierownictwem partia, tradycyjnie popierająca pacyfizm, prawdopodobnie wesprze administrację Shinzo Abe w jej twardym, bezwzględnym podejściu do bezpieczeństwa państwa. Nie istnieje realne militarne rozwiązanie kryzysu w Korei Północnej. Japonia, podobnie jak inne strony, w wyniku eskalującego zagrożenia musi odnowić wysiłki zmierzające do znalezienia wielostronnego, dyplomatycznego rozwiązania. To wszystko. Ten cały autor, Yoichi Funabashi, jest prezesem Asia Pacific Initiative Think Tanku z siedzibą w Tokio. Tak. Proszę Państwa, więc tak. Jak Państwo widzicie, tenże Japończyk mówi, że Japonia musi się zbroić po pierwsze, po drugie musi, znaczy i zbroić się ofensywnie, nie tam defensywnie. Komu tam defensywna potrzeba? Defensywa potrzeba. Ofensywnie. Po drugie musi mieć rakiety i po trzecie musi wejść w alians do tej piątki, która jest projektowana. Powiem tak, że gdyby Chiny i Rosja zgodziły się na udział w tym interesie, to to bym nie uwierzył. Znaczy po prostu coś takiego nie jest możliwe. Ja oczywiście rozumiem, że Chiny i Rosja mogłyby wejść ewentualnie do tego interesu w sytuacji, gdyby Pjongjang wszedł. Ale Pjongjang, to ja jestem na 100% pewien, że w ogóle nie będzie miał ochoty rozmawiać z tymi ludźmi. Proszę zwróćcie uwagę na to, że Stany Zjednoczone, Japonia i Korea Południowa w tej kwestii koreańskiej to są niby trzy państwa, ale realizują politykę amerykańską. Proszę nie zapomnieć o tym, że one realizują politykę amerykańską. Trzy państwa. Więc jest jakby przewaga arytmetyczna w tym stole. No. Znaczy przy samym podejściu do tego stołu. Trzy państwa proponują politykę amerykańską. Dwa państwa nie, a jedno państwo jest podmiotem. Jest przedmiotem, nie podmiotem. Jest przedmiotem. No więc to kogo może taki interes zadowolić? No Amerykanów na pewno, ale Chińczyków, tych Rosjan? No w jaki sposób? Co oni mają z tego? Ja się pytam, co oni z tego mają. Jedynym rozwiązaniem jest wycofanie się Amerykanów z Azji, znaczy z Japonii i z Korei Południowej. I wtedy ani Japonia, ani Korea Południowa nie będą miały problemu, bo problem będzie na styku Stany Zjednoczone, Korea Północna. Tylko i wyłącznie. A to, że rakiety będą latały nad Japonią, a komu to przeszkadza? Biorąc pod uwagę, że to słabo zaludnione tereny, to komu to przeszkadza? Natomiast jeśli Japonia wejdzie w ten układ, to proszę zwrócić uwagę, że staje się stroną. Znaczy już weszła, ale staje się stroną. Jeśli Japonia, na terenie Japonii, w amerykańskich bazach będzie broń atomowa, najprawdopodobniej jest, to Japonia już stała się stroną. Tylko, że Shinzo Abe jeszcze nie wyartykułował tego. Nikt nie powiedział swojemu społeczeństwu, kochani, my już mamy broń atomową w amerykańskich bazach. I w razie czego, jak będzie wojna rozpocznie się wojna atomowa między Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi, to my obejmiemy rykoszetem, bo zgodziliśmy się na to, żeby Amerykanie mieli broń atomową na terenie naszego kraju. Koniec, kropka. Ale w tym artykule nikt tego nie powiedział w ten sposób, jak ja powiedziałem. No bo to trzeba było postawić sprawę otwarcie. A komu tu zależy na tym, żeby stawiać sprawę otwarcie? No komu? Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.